Rozdział 10. Sam w rozterce. Frodo leżał twarzą do ziemi, a poczwara schylała się nad nim, tak zajęta jeńcem, że nie zwracała uwagi na krzyk Sama, póki hobbit nie znalazł się tuż przy niej. Nadbiegając, stwierdził, że Frodo jest związany postronkami, uplatającymi go od kostek do ramion, a poczwara ogromnymi przednimi kończynami już go dźwiga, żeby powlec do swej jamy. Miecz roboty elfów błyszczał u boku Froda na ziemi, tak jak wypadł mu z ręki, nim zdążył spróbować obrony. Sam nie miał czasu zastanawiać się, co robić, ani też stawiać sobie pytania, czy popycha go do czynu męstwo, wierność wobec Froda, czy też wściekły gniew. Z wrzaskiem skoczył naprzód, chwycił w lewą rękę miecz swego pana, wtedy natarł. Takiej furii nie widział chyba nigdy świat, nawet wśród zwierząt, gdy doprowadzone do rozpaczy małe stworzonko, uzbrojone ledwie w kilka zębów, rzuca się samotnie na okrytego rogową łuską i grubą skórą smoka, który stoi nad jego powalonym towarzyszem. Jakby zbudzona tym wątłym okrzykiem z lubieżnego rozmarzenia, szeloba zwolna obróciła na Sama okrutne, złośliwe spojrzenie. Lecz zanim zdążyła zrozumieć, że czeka ją rozprawa z męstwem, jakiego od niepamiętnych czasów nie spotkała u swych przeciwników, lśniące ostrze dosięgło jej stopy, odrąbując pazur. Sam skoczył między nogi poczwary i błyskawicznym ruchem dźgnął w straszliwe oko, którego mógł dosięgnąć, bo poczwara miała głowę pochyloną. Jedno oko zgasło. Mały przeciwnik znalazł się więc pod jej kadłubem i na razie nie mogła go dosięgnąć żądłem ani pazurami. Ogromny jej brzuch lśnił nad hobbitem, a bijący od cielska pajęczycy smród przyprawiał go niemal o omdlenie. Starczyło mu mimo to zaciekłości na jeden jeszcze cios, a potem, nim szeloba mogła zmiażdżyć go i zdusić w nim wraz z życiem płomień jego odwagi, Sam z siłą rozpaczy chlasnął drugą ręką, w której dzierżył własny mieczyk po podbrzuszu poczwary. Ale szeloba nie miała jak smoki nieopancerzonych miejsc na swym ciele prócz oczu. Jej skóra w ciągu wieków okryła się obrzydliwymi guzami, lecz wskutek nawarstwienia całych pokładów narośli stała się jeszcze grubsza. Ostrze naznaczyło ją okropną szramą, lecz tych odrażających fałdów nie mogła przebić siła człowieka. Nie dokonałaby tego nawet ręka Berena czy Turina, uzbrojona w stal wykutą w kuźniach elfów lub krasnoludów. Szeloba wzdrygnęła się pod ciosem i zakołysała olbrzymim worem brzucha wysoko nad głową Sama. Z rany wysączył się kroplisty, spieniony jad. Rozsuwając nogi, poczwara opuściła kadłub, żeby zmiażdżyć śmiałka. Lecz pospieszyła się zanadto. Sam trzymał się jeszcze prosto na nogach i porzuciwszy własny miecz, chwycił oburącz miecz elfów, nastawił go ostrzem do góry, by przebić nim potworny strop nad swoją głową. Szeloba w morderczych zamiarach opuściła tułów z impetem, jakiego by nie miał cios wymierzony przez najpotężniejszego nawet wojownika. Sama nadziała się na ostry stalowy kolec. Wpijał się on coraz głębiej w jej cielsko, w miarę jak hobbit zwolna przyciskany chylił się ku ziemi. W ciągu wieków swego przewrotnego żywota szeloba nigdy nie zaznała równie okrutnego bólu, ani nawet nie wyobrażała sobie podobnego cierpienia. Najtężsi rycerze prastarego Gondoru, najdziksi złowieni w sieć orkowie, nigdy nie zadali jej takiego ciosu i nigdy dotąd nie wraził ostrego żelaza w to cielsko, które poczwara kochała i pielęgnowała. Dreszcz ją przebiegł. Dźwignąwszy znów kadłub w górę, usiłując uciec od bólu, przygięła nogi i konwulsyjnym susem odskoczyła wstecz. Sam padł na kolana tuż obok głowy Froda, zmysły mącił mu ohydny zaduch, ale ściskał wciąż oburącz głowicę miecza. Przez mgłę zasłaniającą oczy widział niewyraźnie twarz Froda i uporczywie walczył teraz z własną słabością, żeby otrząsnąć się z omdlenia. Powoli uniósł głowę i zobaczył, że szeloba zatrzymała się o kilka zaledwie kroków od niego, śledząc go wzrokiem. Z pyska kapały jej krople jadu, z ranionego oka ściekała zielona ropa. Przycupnęła rozdygotana, miękkim cielskiem przylgnęła do ziemi. Pogięte nogi drżały. Zbierała się do skoku. Tym razem gotowa jednym zamachem zmiażdżyć i zakłuć na śmierć przeciwnika. Zwykle wsączała tylko małą dawkę trucizny w ciało ofiary, żeby ją obezwładnić. Lecz dziś płonęła przede wszystkim żądzą mordu, by dopiero martwe ciało rozetrzeć na sztuki. Sam także przysiadł i patrzył, widząc niechybną śmierć wyzierającą z oczu poczwary. W tym momencie zaświtała mu pewna myśl, jakby podszepnięta z oddali przez czyjś obcy głos. Sięgnął lewą ręką za pazuchę i znalazł to, czego szukał. Zimny, twardy, oporny wydał mu się pod palcami kryształowy flakonik Galadrieli, kiedy go ścisnął w ręku pośród koszmarów tego złowrogiego kraju. — Galadrielo! — szepnął słabo. I usłyszał głosy odległe, lecz czyste i wyraźne, okrzyki elfów wędrujących pod gwiazdami w miłych, cienistych lasach Szajeru, muzykę elfów usłyszaną niegdyś w półśnie w sali kominkowej w domu Elronda, Gilfoniel, a Elbereth. Język mu się rozluźnił. Sam zawołał w mowie elfów, chociaż wcale nie wiedział, że ją zapamiętał. A Elbereth, Gilfoniel, Omenel Palan, Diriel, Lenalon Si, Dinguruthos, Atironin, Fanuilos. Z tym wołaniem dźwignął się, stanął i znów był sobą, hobbitem, samem, synem Hamfasta.
— Chodź no tu, wstrętna poczwaro! — krzyknął. — Zraniłaś mego pana, bestio! Zapłacisz mi za to! Pilno nam w dalszą drogę, ale z tobą rozprawimy się zaraz. Chodź no, niech cię jeszcze połechce tym żądłem!
Flakonik Galadrieli nagle rozjarzył się, niby biała pochodnia w jego ręku, jakby nieujarzmiony duch hobita udzielił mu swego żaru. Kryształ płonął jak gwiazda, gdy spadając rozcina ciemność nocy olśniewającym blaskiem. Nigdy jeszcze tak groźny ogień z niebios nie zaświecił Szelobie w oczy. Jego promienie, przenikając do zranionej głowy pajęczycy, piekły nieznośnie, a groza światła wzmagała się, pomnożona w mnóstwie źrenic. Szeloba cofnęła się, trzepiąc przed nimi kończynami w okropnych męczarniach. Wreszcie odwróciła zbolałą głowę, odsunęła się na bok, drapiąc pazurami skałę, zaczęła się czołgać ku ziejącemu w czarnym urwisku wylotowi jaskini. Sam szedł za nią. Zataczał się jak pijany, ale szedł wytrwale. Szeloba, wreszcie poskromiona, skurczona ze strachu, podrygiwała i miotała się, usiłując jak najprędzej uciec przed hobbitem. Dotarła do wylotu nory i wcisnęła się do wnętrza, znacząc ślad żółto-zieloną posoką. Nim znikła, sam zdołał jeszcze raz rąbnąć mieczem po wlokących się za kadłubem tylnych odnóżach. Potem, wyczerpany, padł na ziemię. Szeloba zniknęła. Nie należy do tej historii opowieść o dalszych jej losach. Może przetrwała w swej kryjówce długie lata, wściekła i nieszczęśliwa, aż zwolna wśród nocy zagoiły się jej wnętrzności, wyzdrowiały oczy. A wówczas śmiertelny głód znów kazał jej snuć straszliwe sieci na ścieżkach i w dolinach gór cienia. Sam został na pobojowisku, a kiedy wieczór bezimiennego kraju zapadł, powlókł się do swego pana. — Panie Frodo, ukochany mój panie! — wołał. Lecz Frodo nie odzywał się ani słowem. Kiedy bowiem biegł upojony wolnością, Szeloba dopędziła go i błyskawicznie wbiła zatrute żądło w jego kark. Leżał teraz blady. Nie słyszał nic. Nie poruszał się wcale.
— Panie, ukochany mój panie! — powtórzył sam i długą chwilę czekał wśród ciszy na odpowiedź.
Na próżno. Wówczas, jak mógł najprędzej, poprzecinał obezwładniające Froda więzy i przytknął twarz najpierw do jego piersi, potem do ust. Nie wyczuł jednak tchnienia życia, ani najlżejszego bodaj drgnięcia serca. Ustawicznie rozcierał mu ręce i stopy, dotykał czoła, lecz czoło Froda pozostało zimne.
— Frodo, panie Frodo! — wołał. — Nie opuszczaj mnie! Usłysz, to twój sam cię wzywa! Nie odchodź tam, dokąd nie mogę iść z tobą, zbudź się! Zbudź się, kochany, kochany panie Frodo! Zbudź się! Wstań!